parę żerefi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger w studio Grażyna Chmurska i technik Fabian. Serdecznie Państwa witamy w czwartek, 4 września. Poza wiadomościami i przeglądem prasy dziś z udziałem Katarzyny Zawickiej oraz Piotrów, Rosochowicza i Kamińskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis europejski Euranetu. Dzisiaj o winobraniu. Felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym. Notatnik paryski Anny Bernhardt o wieży świętego Jakuba. Magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, a w nim rozmowę z polskim malarzem Bogdanem Korczowskim oraz kolejną relację Agnieszki Kumor z festiwalu w Edynburgu, a na wstępie pełne wydanie dziennika Radio France International. 72-letni John McCain, najstarszy w dziejach kandydat na prezydenta USA, desygnowany został oficjalnie przez Partię Republikańską podczas jej Narodowej Konwencji w St. Paul. W swoim czwartkowym wystąpieniu McCain ma formalnie zaaprobować tę mało zaskakującą decyzję. Nieco większym zaskoczeniem było przebojowe wystąpienie jego kandydatki na wiceprezydenta Sary Palin, która zrobiła furorę wśród republikanów, przypuszczając frontalny atak na Baracka Obamę, przedstawiciela, jak to ujęła, aroganckich elit wielkomiejskich. 44-letnia pani gubernator Alaski, której nominacja wzbudziła sarkastyczne komentarze demokratów i większości mediów, kwestionujących tyleż jej kompetencje, co jej ultrakonserwatywne poglądy, zarzuciła senatorowi Obamie, iż jest sztucznie rozdmuchaną gwiazdą i showmanem, który niczego nie dokonał i nie ma żadnego doświadczenia. W przeciwieństwie do niej samej, która nie jest członkiem politycznego establishmentu i wręcz zwalczała skorumpowane elity na Alasce, także i republikańskie. Przedstawiając się jako rzeczniczka Ameryki prowincjonalnej, czułej na tego rodzaju populistyczną retorykę, Sarah Palin swym pełnym ikry przemówieniem dodała nieco otuchy republikanom, których kandydat pozostaje wciąż w tyle wedle ostatnich sondaży za kandydatem demokratów. Stany Zjednoczone zdecydowanie popierają członkostwo Gruzji w NATO, zapewnił Michaiła Saakaszwilego wiceprezydent USA Dick Cheney, obiecując także gruzińskiemu prezydentowi pomoc Ameryki w odbudowie demokracji i gospodarki jego kraju. Dzień wcześniej sekretarz stanu Condoleezza Rice zapowiedziała wyasygnowanie 1 miliarda dolarów na pomoc dla Gruzji wyniszczonej konfliktem z Rosją. Dick Cheney, najwyższy rangą przedstawiciel administracji Busha odwiedzający Tbilisi od chwili wybuchu tegoż konfliktu, stwierdził, że działania Rosji były bezprawną próbą zmiany granic Gruzji i mocno podważyły jej wiarygodność jako międzynarodowego partnera. Po krótkim pobycie w Tbilisi Cheney przybył w czwartek do Kijowa na spotkanie z prezydentem Juszczenką i panią premier Tymoszenko, których prozachodnia koalicja właśnie się rozlatuje, co Zachodowi nie ułatwia zadania. Przemawiając dzień wcześniej w Baku, Cheney oświadczył, że Stany Zjednoczone są zainteresowane ścisłą współpracą z krajami tego regionu, Azerbejdżanem, Turcją i całym Kaukazem, aby stworzyć nowe, bezpieczne kanały przepływu surowców energetycznych. Zdaniem obserwatorów, podróż Cheneya oznacza, że rosyjska demonstracja siły na Kaukazie nie osłabiła determinacji Waszyngtonu. Ma ona również istotny wymiar gospodarczy. Azerbejdżan i Gruzja odgrywają bowiem kluczową rolę w projekcie gazociągu Nabucco, który pozwoliłby zaopatrzyć Europę w gaz poza zasięgiem Rosjan. W ogłoszonym w Moskwie komunikacie, pod którym podpisały się Armenia, Białoruś, Kirgistan, Kazachstan, Tadżykistan i Uzbekistan, sygnatariusze traktatu o zbiorowym bezpieczeństwie, szefowie dyplomacji owych 6 byłych republik sowieckich formalnie poparli co prawda pokojowe działania Rosji na Kaukazie, lecz jednocześnie zdystansowali się od niej wyraźnie, odmawiając uznania niepodległości Osetii Południowej i Abchazji. Jak dotąd uznała ją wyłącznie Nikaragua. Policja gruzińska aresztowała syna pierwszego prezydenta demokratycznej Gruzji, Zwiada Gamsachurdi, pod zarzutem próby obalenia rządu i szpiegostwa na rzecz Rosji. Trotne Gamsachurdia, brat lidera niewielkiej partii opozycyjnej Ruch Wolności, zatrzymany został na lotnisku w Tbilisi po powrocie z Moskwy. prezydent Francji, jednocześnie przewodniczący Unii Europejskiej Nicolas Sarkozy, przeprowadził w środę długą rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem, ustalając z nim dokładny plan poniedziałkowego spotkania w Moskwie. Rozmowa dotyczyła realizacji przez Rosję harmonogramu wycofania wojsk z terytorium Gruzji oraz całego 6-punktowego planu pokojowego, który Miedwiediew podpisał 12 sierpnia. Podczas poświęconego znowu tej kwestii nieformalnego spotkania w Awinionie w piątek i sobotę ministrowie spraw zagranicznych Unii zabiegać będą o utrzymanie kruchego konsensusu osiągniętego na poniedziałkowym szczycie przywódców 27. Dyskusje dotyczyć będą tyleż stosunków z Rosją, co i szczegółów unijnej misji w Gruzji, która rozpocząć się może jeszcze w tym miesiącu. Mówi Paryż, Radio France International. We Francji nie wygasają polemiki wokół afgańskiej ekspedycji i jej kosztów.
Paris Match opublikował zdjęcia afgańskich talibów z odebranymi zabitym francuskim żołnierzom przedmiotami osobistymi, elementami mundurów, czapkami, hełmami, bronią, zegarkami. Jeden z nich paraduje w mundurze odebranym zabitemu Francuzowi. Rodzice poległych byli zszokowani tą publikacją. Niektórzy uważają, że stanowi to reklamę dla talibów, bo to oni okazali się w tym przypadku zwycięzcami. Francuski minister obrony Hervé Morin, podając w wątpliwość sens publikowania takich zdjęć, stwierdził, że takimi operacjami talibowie prowadzą wojnę w dziedzinie komunikowania. Dowódca wojsk w regionie Kabulu, Michel Stolsteiner, stwierdził, że publikacja Paris Match jest niestosowna, nie wnosi niczego pozytywnego i może tylko odnowić ból rodzin zamordowanych. Mimo tej bolesnej straty Francja nie myśli o wycofaniu swych oddziałów z Afganistanu. W czasie swej wizyty w Damaszku prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapewnił, że francuscy żołnierze są profesjonalistami i walcząc z terrorystami w Afganistanie chronią swych rodaków wiodących spokojny żywot we Francji.
Wizyta prezydenta Sarkozy'ego w Damaszku, zamykającą okres 5-letniej kwarantanny dyplomatycznej, zakończył szczyt czterostronny z udziałem Francji, Syrii, Turcji i Kataru. Naczelnym tematem rozmów były negocjacje pokojowe między Syrią a Izraelem. Nicolas Sarkozy ostrzegł zarazem Iran, iż podejmuje wielkie ryzyko, kontynuując swój program nuklearny. Naraża się bowiem na izraelski atak. Prezydent Assad oświadczył, otwierając obrady szczytu, że przygotowana na nim będzie deklaracja zasad dotycząca przyszłych rozmów jego kraju z Izraelem. Poinformował jednocześnie, że mająca rozpocząć się wczoraj piąta i kluczowa runda negocjacji prowadzonych za pośrednictwem Turcji została odłożona na czas nieokreślony z inicjatywy jakoby strony izraelskiej. Na wczorajszej konferencji prasowej z Assadem Sarkozy powiedział skromnie, iż Francja odegra w tym procesie rolę, jaką wyznaczą jej zainteresowane strony. Rzecznik izraelskiego MSZ-u skomentował to zaraz stwierdzeniem, że stanowisko Syrii i jej polityka nie zmieniły się ani na jotę i ostrzegł przy okazji Europę, aby była bardzo ostrożna w jej stosunkach z Syrią. Sarkozy przekazał Assadowi list ojca Gilada Shalita, młodego żołnierza izraelskiego porwanego przez Hamas 2 lata temu, na co Assad zapewnił, że jest gotów pomóc w uwolnieniu żołnierza. W Iraku armia amerykańska poinformowała, że 100 tysięcy nawróconych rebeliantów z ugrupowania Sahwa, od 2 lat wspomagających koalicję w walce z Al-Kaidą, przejdzie pod dowództwo irackich sił bezpieczeństwa. Proces ów rozpocząć ma się w Bagdadzie 1 października, a następnie kontynuowany będzie w innych irackich prowincjach. Członkowie ugrupowania Sahwa, stworzonego przez sunnickich przywódców plemiennych w prowincji Al-Anbar, uzbrojeni i opłacani byli dotąd przez Amerykanów. Od 1 listopada w myśl podpisanego porozumienia przejść mają na żołd irackiego rządu. Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotrowie, Kamiński i Rosochowicz.
Gruzini pragną Europy, ale marzą o NATO, pisze w tytule swej korespondencji z Tbilisi dla Libération Hélène Despich-Popowicz. Szczyt brukselski nieco uspokoił Gruzję, która chce wierzyć w swe europejskie przeznaczenie. Czytamy w artykule. Jak powiada wiceminister spraw zagranicznych Giga Bukeria, to dowód, że kraj ma szansę odzyskać swe miejsce w europejskim świecie, z którego został wydarty siłą. Lecz choć Gruzja chce przyłączyć się pewnego dnia do 27, największą troską jest dla niej bezpieczeństwo. Droga do Europy wiedzie przez NATO, podkreśla wiceminister, pamiętając zapewne, że wszystkie nowe kraje europejskie najpierw przyjęto do paktu, a dopiero potem niemal pod przymusem i po ciężkich przeprawach do Unii. Dla obywatela Bałkanów, czytamy dalej w artykule w Libération, wejść do Europy oznacza podróżować bez wizy, ewentualnie pracować w bogatym kraju. Dla Gruzina, przywiązanego do swej ziemi, to przede wszystkim uwolnić się ze śmiertelnego uścisku rosyjskiego niedźwiedzia. Jak mówi Rati Amaglobeli, poeta młodej generacji, Europa była zawsze dla Gruzinów alternatywą wobec rosyjskiego koszmaru, który trwa od 3 stuleci. Przypomnijmy, że Gruzja ostatecznie wpadła w niedźwiedzie łapy w pierwszych dniach XIX wieku. Niestety, czytamy dalej, te europejskie tęsknoty to niespełnione pragnienie. Każdy gruziński intelektualista gotów jest opowiadać, jak chrześcijańska Gruzja, miotająca się w szponach Imperium Otomańskiego i Persji, wysłała w XVII wieku do Paryża na dwór Ludwika XIV ambasadora z błaganiem o pomoc. Starzejący się król jednak nie przychylił mu ucha. W braku innego wyjścia rzuciła się zatem w ramiona cara, a ten nie tyle ją przytulił, co połknął w całości. Każdy też opowie, jak pierwsza niepodległa republika gruzińska powstała oczywiście w krótkim okresie rosyjskiej słabości, to jest w latach 1918-21, została haniebnie zdradzona przez Europę, a dokładnie przez Francję i Wielką Brytanię. Ta ostatnia zezowała już bowiem ku ropie z Morza Kaspijskiego. Azerbejdżan wcześniej jeszcze wpadł w moskiewskie łapy. I wszyscy cytują słowa poety Michała Dżawachiszwilego z czasów, gdy rząd przyparty do muru przez bolszewicką armię postanowił ewakuować port w Batumi. Och, Europo, porzuciłaś nas samych w Azji. Nino Leżawa, wicedyrektorka gruzińskiej filii Fundacji imienia Heinricha Böla, mówi tak. Wielu myśli, że Europa zdradzała nas zawsze i że lepiej ufać wielkim mocarstwom. Stawiają na NATO, mówią o zimnej wojnie, ale zapominają, że zimna wojna oznaczała przede wszystkim pokój w Europie. Pani Lela Gabrindaszwili, która wydała w Gruzji drugą płeć Simone de Beauvoir, przypomina, że już w XIX wieku wykształcone Gruzinki przełożyły dzieła George Sand. Dzisiaj, walcząc w Gruzji o równouprawnienie kobiet, pani Gabrindaszwili powołuje się właśnie na europejskie wartości. Europa jest tu jednak mniej obecna niż Stany Zjednoczone, choć Niemcy są 4. partnerem handlowym Gruzji po Turcji, Rosji i Kazachstanie. Dopiero jednak po różanej rewolucji w listopadzie 2003 roku i pomarańczowej na Ukrainie rok później Unia Europejska zgodziła się zrewidować politykę wizową wobec byłych kaukaskich republik sowieckich, które trzymała na dystans, by nie urazić Rosji. Zauważmy, że pisząc o tym w Libération, pani Despich-Popowicz przeoczyła inną jeszcze okoliczność. W maju 2004 do Unii Europejskiej weszły wreszcie kraje wyzwolone spod sowieckiej dominacji i zmieniły w jej łonie stosunek sił w kwestii polityki rosyjskiej. Strach pomyśleć, jak w innych okolicznościach Unia zachowałaby się wówczas wobec Ukrainy. Dzisiaj, czytamy dalej w Libération, Unia wszczęła wobec owych krajów politykę dobrosąsiedzką, która, jak podkreśla Javier Solana, nie ma za celu rozszerzenia Unii, ale nie wyklucza tej ewentualności. Tbilisi przygląda się z zainteresowaniem procesowi rozszerzania Unii. Jak jednak mówi rozmówca francuskiej dziennikarki, choć mało kto rozumie, co to oznacza w kwestii przyjęcia unijnych standardów we wszystkich dziedzinach, jest rzeczą jasną, że Gruzini byliby bardzo niezadowoleni, gdyby Turcja została przyjęta wcześniej. Chwała Bogu, Gruzini nie czytają niektórych francuskich komentatorów, którzy życzliwie zalecają im finlandyzację, czyli pokorną uległość wobec niedźwiedzia w nadziei, że nie pacnie łapą. Przypominają się historyczne słowa pierwszego socjalistycznego premiera prezydenta Mitterranda, Pierre'a Mauroy, wypowiedziane, gdy nazajutrz po stanie wojennym w Polsce Francja podpisała z Rosją wielki kontrakt gazowy. Czemuż do nieszczęść Polaków dodawać nieszczęście Francuzów pozbawionych gazu? Na łamach Le Figaro filozof i politolog Yves Roucault wyraża zdumienie poparciem francuskiej lewicy dla Baracka Obamy, pytając, jak wytłumaczy ona podczas swej najbliższej kampanii wyborczej wsparcie dla tego, który głosi konieczność wstrzymania eksportu amerykańskich przedsiębiorstw do Europy i Azji, powrotu inwestycji do Stanów Zjednoczonych oraz wzmocnienia barier celnych. Barack Obama jest w istocie zwolennikiem protekcjonizmu i wojny gospodarczej. Przykład stanowi tu konflikt między Airbusem i Boeingiem. Obama chce anulować kontrakt z Airbusem. McCain go popiera. Obama chce zlikwidować wspólny rynek Ameryki Północnej Alena, zahamować import z krajów rozwijających się, wypowiedzieć porozumienia handlowe z Europą i Japonią. Ta archaiczna wizja świata wspiera się naturalnie na populizmie i centralizacji. Zabierać bogatym przy pomocy taks i podatków, podjąć wielkie przedsięwzięcia gospodarcze pod egidą państwa. Planowany koszt 66 miliardów dolarów. Ostrzega w Le Figaro Yves Roucault. Można się pocieszać myślą, że jak pisał parę miesięcy temu inny komentator, amerykański kandydat popierany przez europejską lewicę systematycznie przegrywa.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde, komentarz wstępny, rozpoczyna informacją, że przez całe swe dotychczasowe życie kandydat McCain, senator Partii Republikańskiej z Arizony, były więzień Wietkongu w wojnie wietnamskiej, zajmował dość oryginalne stanowiska w różnych sprawach. Konserwatysta, patriota, nieufny wobec państwa federalnego, zwolennik zwiększenia budżetu obrony państwa. W latach 1980-1990 McCain wywoływał na ustach republikanów uśmieszek. Bronił spraw, które zajmowały raczej polityczne centrum Stanów Zjednoczonych. Opowiadał się za reformą finansowania kampanii wyborczych, był bardzo przywiązany do wszelkich posunięć związanych z ochroną środowiska. Opowiadał się za wprowadzeniem ścisłej kontroli sprzedaży broni obywatelom amerykańskim. Był bardzo tolerancyjny w sprawie aborcji. McCain nadal jest zwolennikiem wojny w Iraku, ale w kilku sprawach zdecydowanie przeciwstawił się George'owi Bushowi. Sprzeciwiał się torturom w więzieniu dla terrorystów w Guantanamo i proponował znieść korzyści fiskalne dla najbogatszych. Poparł także badania nad komórkami macierzystymi. Badania te rozwijają się na całym świecie i jedynie Bush się im zdecydowanie sprzeciwia, twierdząc, że są niemoralne. Jako kandydat Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich McCain zachowuje się zupełnie inaczej. Obiecuje, że będzie kontynuował politykę fiskalną Busha. Całkowicie zgadza się z linią postępowania najtwardszych amerykańskich konserwatystów, czyli tych, którzy opowiadają się przeciwko aborcji, którzy są głęboko wierzący, tych, którzy chcą, aby wszyscy Amerykanie mieli w domu broń, by chronić swą własność i tych, którzy w szkołach chcą lekcji o stworzeniu świata przez Pana Boga. Taka właśnie jest między innymi wybrana przez McCaina 44-letnia Sarah Palin, dotychczasowy gubernator Alaski. Wydawało się, że amerykańskie wybory odbędą się w politycznym centrum. Niestety, pisze Le Monde, wybierając na ewentualnego przyszłego wiceprezydenta Sarah Palin, McCain przesunął punkt ciężkości na prawo. Teraz widać wyraźnie, że chce przeciwstawić prawdziwych i rdzennych Amerykanów elitom z Harvardu, które identyfikują się raczej z Barackiem Obamą. Wydawało się, że McCain odetnie się od bardzo niepopularnego Busha. Niestety tak się nie stało. Konwencja Partii Republikańskiej pokazuje wyraźnie, że McCain chce kontynuować politykę obecnego prezydenta i tym samym przyznać rację propagandzie obamowskiej, twierdzącej, że Republikanie nie chcą, by życie Amerykanów po wyborach prezydenckich z 4 listopada tego roku uległo dużej zmianie.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Zbliża się Królestwo Bacchusa, czyli czas winobrania w Europie. To prawdziwe święto wina, ale zanim rozpoczną się tańce i swawole, trzeba na to święto ciężko zapracować. Winobranie to jedna z najpopularniejszych form pracy sezonowej, ale również chyba jedna z najcięższych w sektorze rolnym. Wielu z nas próbowało tej pracy, między innymi nasza redakcyjna koleżanka Anna Bernhardt. Było to, zdaje się, już parę ładnych lat temu.
Parę ładnych, naprawdę wiele lat temu i to była wyjątkowa przygoda dla mnie, bo pojechałam z grupą moich przyjaciół. Wszyscy byliśmy wtedy studentami.
No właśnie, wtedy to głównie studenci jeździli na winobranie.
Myśmy byli studentami i spotkaliśmy na miejscu oprócz 5 Polaków. Było 2 studentów niemieckich, 1 Brytyjka i 2 Kanadyjczyków. Głównie byli to studenci filologii, filozofii i z Akademii Sztuk Pięknych. Obowiązujący język przy stole był angielski.
O czym były dyskusje?
Dyskusje były na temat filozofii i sztuki. I czasami bardzo żeśmy się kłócili.
A sama praca jak wyglądała?
Praca, wtedy poznałam chyba jedno z pierwszych słów po francusku panier.
Czyli koszyk.
Czyli koszyk, czyli jak się miało, uzbierało się swój koszyk mały z gałązkami winogron, wołało się panie i wtedy jedna osoba, która najczęściej byli to chłopcy, oczywiście dorodni, przychodzili z takim wielkim koszykiem na plecach i się wrzucało zawartość naszego małego koszyczka do tego dużego. To była dosyć ciężka praca.
Może przez tę dyskusję filozoficzne.
Ale jak się ma 20 lat, to się inaczej wtedy bierze rzeczy, zwłaszcza w fajnym towarzystwie.
No właśnie, miło wspominasz to winobranie?
Ja wspominam bardzo miło, ale zdaje się, że miałam wyjątkowe szczęście, bo właścicielami winnicy byli dwaj bracia, którzy pracowali normalnie w Paryżu i przyjeżdżali tylko na winobranie do swojej winnicy na południu, koło Bordeaux. To było zresztą bardzo dobre wino, bo żeśmy pili to wino. I to byli ludzie na dosyć wysokim poziomie, dlatego nie byliśmy ani popędzani. Czasami jak zagadywaliśmy się przy stole na tematy filozoficzne, nawet trochę o polityce i o sztuce rozmawialiśmy, to oni również brali w tym udział i nie popędzali nas do pracy.
No to cóż, wypada nam życzyć wszystkim uczestnikom tegorocznego winobrania, żeby trafiali głównie na takich właśnie pracodawców.
Tego wszystkim życzę.
Jakie będziemy mieli wino w tym roku? To zależy od wielu czynników, przede wszystkim od wiosennych przymrozków. W tym roku Francji zostały one oszczędzone. Nie było również nadzwyczajnych upałów i suszy w lecie. Mamy więc wszelkie szanse na dobre wino. Problemem natomiast są ręce do pracy. W tym roku brakuje ich bardziej niż zwykle. Terenów winnych w Europie nie brak.
Le raisin pousse entre 30 et 50 degrés de latitude.
Winorośle rosną między 30 a 50 stopniem szerokości geograficznej. Proszę sobie wyobrazić linię, która ciągnie się od początku Normandii aż po Kraków, przecinając Frankfurt i Praga. To spory kawałek Europy. Najsłynniejsi producenci znajdują się we Francji, która ma aż 17 regionów winnych, takich jak Bordeaux, Champagne, Beaujolais, Languedocia. We Włoszech mamy oczywiście Toskanię i Piemont, w Hiszpanii Rioja. Są również producenci w Portugalii, w Niemczech, nieco mniej znani w Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, w Republice Czeskiej, na Węgrzech, na Cyprze, w Estonii i na Ukrainie. Nawet w Wielkiej Brytanii jest kilkadziesiąt winnic.
W Rumunii, w Republice Czech, w Hongrii, w Cyprze, w Estonii i w Ukrainie. I puis sachez que le Royaume-Uni héberge une centaine de domaines viticoles.
Jest więc w czym wybierać. Teraz chodzi tylko o to, jak znaleźć najbardziej interesujące oferty. Najprostszy sposób to oczywiście internet, za pośrednictwem którego można znaleźć tysiące propozycji. We Francji najpopularniejsza jest witryna Biura Pośrednictwa Pracy, ANPE, www.anpe.fr. Można tu znaleźć około 200 ofert pracy. A oto kilka innych przydatnych adresów internetowych. W Hiszpanii www.infojob.net. W Szwajcarii www.petitboulot.ch. We Włoszech www.centroimpiego.it. Dla tych, którzy nie lubią internetu, pozostaje tradycyjna droga szukania pracy, czyli wielka podróż i przygoda. W niektórych państwach jest to zresztą jedyna metoda dostępna obcokrajowcom nieznającym języka, bo w witrynach internetowych, na przykład w Rumunii czy Bułgarii, używany jest wyłącznie język rodzimy. Święto wina można uczcić jednak bez tego uciążliwego wstępu, czyli tylko zabawą. W tym celu w całej Francji organizowane są najróżniejsze fety. Wszyscy już znają tradycję otwarcia sezonu winnego kieliszkiem nowego Beaujolais w drugi czwartek listopada. Ale zanim to nastąpi, Francja cieszy się winnymi dożynkami.
A Nîmes, ne ratez pas la feria des vendanges du 19.
Nie można stracić ferii winobrania w Nîmes od 19 do 21 września na Place des Arènes. W programie Corrida i Bodega na paryskim Montmartre, święto od 10 do 12 października, wystawy, koncerty, projekcje filmowe i degustacja wina z Montmartre. Nie wszyscy to wiedzą, na słynnym wzgórzu uprawiana jest winorośl.
Podobne imprezy organizowane są w innych krajach Europy. We Włoszech święto trwa od sierpnia do połowy listopada. W Hiszpanii organizuje się około tuzina różnych imprez, parady, sztuczne ognie, festiwale Rioja. Podobnie w Grecji, ojczyźnie Dionizosa. Na Węgrzech, gdzie rosną słynne białe winogrona, z których wyrabia się jeszcze bardziej słynny Tokaj, uczestnicy winobrania przywdziewają stroje ludowe i przejeżdżają przez miasto na wozach zaprzężonych w konie. Lista europejskich imprez jest bardzo długa, a najlepszy adres internetowy w tej kwestii to www.euradvantage.com. RFI, la
la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Nowy sezon wystaw artystycznych jeszcze się w Paryżu nie rozpoczął, dogorywają jeszcze wystawy sezonu poprzedniego, który nie należał do najlepszych. Zapamięta się na dłużej bodaj jedną tylko wystawę monograficzną Gustava Courbeta w Grand Palais, bo wielka machina tematyczna w Centrum Pompidou, zatytułowana Ślady Sacrum, nie spełniła oczekiwań. Sezon 2008-2009 będzie chyba ciekawszy. Grand Palais przygotowuje wystawę tematyczną Picasso i dawni mistrzowie oraz monograficzną Emila Nolde. Louvre zapowiada Andrea Mantegna. Centrum Pompidou odda hołd francuskiemu drapaczowi obrazów Jacques'owi Villeglie, co jest kolejnym dowodem na powrót do łask francuskiej sztuki trzeciej ćwierci XX wieku. W Muzeum Luksemburskim oglądać będziemy skarby portugalskiego kolekcjonera Berardo, od Miro po Warhola, a w Pinakotece wystawę pod tytułem Jackson Pollock i szamanizm. Wreszcie w Muzeum Cluny zanurzymy się w głębokie średniowiecze na wystawie o Celtach i Skandynawach od VII do XII wieku. Lista jest oczywiście niepełna, a wszystko to ruszy z miejsca pod koniec września. W szczeliny między sezonami wbija się za to design i to z rozmachem, który zasługuje na uwagę. W epoce, w której z jednej strony twórczość artystyczna ogranicza się przeważnie do pomysłu, gestu, znaku rozpoznawczego, a przy tym wchodzi w interferencję z reklamą, a z drugiej strony ceny dzieł niektórych współczesnych twórców osiągają niedorzeczne poziomy, dziesiątki milionów dolarów, a rekordowo 40 milionów, obserwujemy niezwykły rozkwit twórczości architektów i designerów, częstokroć w jednej osobie. Choćby w wypadku takich postaci jak Jean Nouvel czy Zaha Hadid, która jest specjalnie celebrowana na rozpoczynającym się właśnie paryskim salonie Maison Objet, dom i przedmiot. Rozkwit ten można przypisać dwóm czynnikom. Jednym jest podskórna tęsknota za dziełami, które dążą do takiego czy innego piękna, mają jakąś funkcję, a w dodatku operują konkretem. W tym design jest bliski architekturze. Drugi czynnik to ten, który spowodował wspomniane szaleństwo cen, czyli klientela. W dziesiątki tysięcy liczy się dziś w świecie ludzi tak zamożnych, że nie liczą się w ogóle z kosztami. W najnowszej kolekcji 12 propozycji Sir Terence Conrana, niegdyś twórcy sieci Habitat, a dziś bardziej ekskluzywnej sieci sklepów The Conran Shop, zamówionych u tyluż designerów, biureczko z jesionowego drewna o dosyć prostych, aż wysmakowanych kształtach osiąga cenę prawie 50 tysięcy euro. W porównaniu z milionami za obrazy to prawie jałmużna. Sukces designu wynika nie tylko z tęsknoty za pięknem, ale podobnie jak powodzenie dzieł sztuki dawnej, z potrzeby posiadania unikatów. Tyle, że dla zaspokojenia tej potrzeby równie skuteczny okazał się fenomen vintage. Mody na wszelkie użytkowe przedmioty sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, markowe lub charakterystyczne dla epoki. Za narodziny zjawiska uważa się występ Julie Roberts na ceremonii wręczenia Oscarów w 2001 roku, na którym była ona odziana w suknię Valentino z roku 1992. Pomysł znalazł niezwłocznie naśladowniczki w gronie innych gwiazd i gwiazdeczek i niebawem stał się powszechnym szaleństwem. Najpierw dotyczył stroju, ale prędziutko rozpowszechnił się na wszelkie sygnowane przedmioty użytkowe, a w skromniejszych naśladownictwach mogące uchodzić za dzieło autorskie. Na ile decydujący był pomysł Julie Roberts, nie dowiemy się pewnie nigdy, tak jak nie dowiemy się, kto wylansował krzesełka Lorda Blottom w operetce Gombrowicza. Nie odpowie na to modnisia kupujące za 150 euro zardzewiały durszlak w stylu lat 40. Innym źródłem fenomenu vintage jest działalność kalifornijskiej pary Petera i Debory Kerestury w latach 90. Dostrzegli oni potencjał wartości przedmiotów charakterystycznych dla stosunkowo niedawnych lat i jeli promować ich zakup jako inwestycję. Powstał nawet termin modernariat w opozycji do antykwariatu. Na tym tle doszło do istnej eksplozji mody na lata 50., a w tym roku na przełom lat 60. i 70. Paryski salon vintage, bo oczywiście takowy powstał, obrał za tegoroczne hasło właśnie lata pomarańczowe. Orange i ciepły brąz panoszyły się bowiem wtedy wszędzie, w stroju, tkaninach i meblach, sprzęcie użytkowym i małej architekturze. A najwybitniejszy francuski designer tych lat, Pierre Poulin, nie może się na starość opędzić przed wielbicielami.
RFI, Radio France Internationale.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. A Anna Bernhardt.
Paris in the fall.
Po trzech latach remontu Tour Saint-Jacques na prawobrzeżnym Paryżu znów króluje w pełnej krasie niedaleko Sekwany w centrum miasta. Koronkowe, białe ozdoby czynią tę budowlę subtelnym zjawiskiem. Tour Saint-Jacques, wieża świętego Jakuba, powstała w XI wieku jako dzwonnica kościoła pod wezwaniem Jakuba Większego. Górująca nad miastem i widoczna z daleka była znakiem orientacyjnym dla pielgrzymów ruszających z Paryża do Santiago de Compostela. Dokumenty z XIII wieku mówią o kościele świętego Jakuba od rzeźników, gdyż właśnie ten cech finansował budowę dzwonnicy. Tutaj też w okolicy mieściły się paryskie rzeźnie. W zależności od finansów i hojności wiernych kościół rozbudowywał się w następnych latach. W 1509 roku rozpoczęto budowę drugiej wieży, tej, która zachowała się do dzisiaj. Okres ten przypada na pełny rozkwit gotyku i widać to po bogatych ozdobach budowli. Później, już po rewolucji francuskiej, kościół służył jako kamieniołom w centrum Paryża. Z jego kamieni powstało wiele domów. Wieża jednak ocalała, sprzedana jako dobro państwowe w prywatne ręce. Jako pierwszy instaluje się tu fabrykant śrutu, zachęcony wysokością dzwonnicy. Wystarczyło bowiem spuszczać z wysokości 54 metrów kroplę ołowiu, by ta, spadając w dół, nabierała odpowiedniego okrągłego kształtu utrwalonego przez lądowanie w zbiorniku z wodą postawionym na dole wieży. Bardzo sprytna technika, ale niebezpieczna. Nieraz w ten sposób spowodowano pożar. W 1836 roku republikanin i astronom Louis Arago, urzeczony pięknem tej budowli, którą zawładnęły gołębie, postanawia ją uratować. Miasto Paryż kupuje wieżę za 250 tysięcy ówczesnych franków i wpisuje ją w wielki plan odnowy stolicy, plan barona Haussmanna. Powstająca Rue Rivoli obniżyła poziom terenu wokół wieży, więc architekt Théodore Balue wymyślił dla niej specjalny ośmioboczny cokół, powtarzając motywy ozdobne dzwonnicy, a piękne witraże zamknęły górną przestrzeń, w której niegdyś znajdował się dzwon. W 1891 roku służby meteorologiczne zainstalowały na szczycie swoje urządzenia pomiarowe i pełniący dyżur naukowiec musiał pokonywać codziennie 300 stopni, by odczytać pomiary. W XX wieku naprawiano dzwonnice doraźnie, ale pomimo tych prac remontowych wieża świętego Jakuba, delikatna ze względu na swoje ornamenty, zaczęła stanowić niebezpieczeństwo dla przechodniów. Postępujące zanieczyszczenie powietrza widać było coraz bardziej na coraz bardziej ciemniejących ścianach, a spadające z góry od czasu do czasu kamienie zmusiły władze miasta w 2000 roku do założenia rusztowań. Wieża opakowana w drewno i karton zniknęła z oczu turystów i przechodniów spieszących na zakupy do licznych na ulicy Rivoli domów towarowych. Zaczęto też poważnie zastanawiać się nad gruntownym remontem, a specjaliści tymczasem robili szczegółowy inwentarz kamieni i fresków i w 2004 roku powstał drobiazgowy plan robót. Całej operacji przyświecał cel, by jak najbardziej trzymać się oryginału. Najbardziej zniszczone kamienie były zamieniane surowcem z kamieniołomów, które oryginalnym twórcom również służyły. Pieczołowicie i cierpliwie 3 lata specjaliści i rzemieślnicy odnawiali wieżę, która teraz w pełnej krasie kryje w sobie nadal wiele zagadek. W głowę zachodzą naukowcy, dlaczego statua na samym czubku rzeźba świętego Jakuba w długiej pelerynie jest skierowana na północ. Patron pielgrzymów spogląda w tę właśnie stronę, a nie na południe, w głębokim zamyśleniu. Tajemnicą osnuta jest również płaska i okrągła figurka ze szklanymi oczami przedstawiona na jednym z murów dzwonnicy 40 metrów od ziemi. Pochodzi zapewne z XVI wieku, według ekspertów, lecz zupełnie nie pasuje w stylu do reszty zabytku. Nie mówiąc już o alchemii i legendach związanych z tym miejscem, ale w tych sprawach ekspertem jest Krzysztof Rutkowski. Odsyłam ciekawych do jego pasaży. Tajemnic w Paryżu jest co niemiara, ale można już teraz o nich rozmyślać, patrząc na przepięknie odnowioną wieżę świętego Jakuba.
RFI, la radio du monde.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
W Perpignan na południu Francji trwa 20. Międzynarodowy Festiwal Fotoreportażu Visa pour l'Image. W jego programie znalazły się wystawy wybitnych przedstawicieli fotoreportażu, a także refleksja na temat ogromnych przemian, jakim w ostatnim czasie uległ ten rodzaj dziennikarstwa. Do 14 września w kościołach, klasztorach i muzeach Perpignan oglądać można bezpłatnie w sumie 30 wystaw. Jeden z największych fotografów XX wieku, Amerykanin David Douglas Duncan, pokazuje swe prace na temat wojny w Korei. Są zdjęcia Goksina Sipajoglu, który przed założeniem w 1973 roku słynnej agencji fotograficznej SIPA był reporterem w czasie wydarzeń maja 1968 roku w Paryżu. Jako Turek z pochodzenia widział tę rewoltę w sposób szczególny, z dystansem cudzoziemca i humorem kogoś, kto na uliczny bunt młodzieży patrzy z zewnątrz. Festiwal w Perpignan prezentuje także inne wielkie nazwisko fotoreportażu, Horsta Fassa, który w latach 1956-2004 pracował dla amerykańskiej agencji AP. W ciągu 50-letniej kariery zrobił wiele zdjęć, które obiegły prasę światową, m.in. słynne fotografie z wojny w Wietnamie. Na specjalnej ekspozycji 20 lat aktualności agencja France Presse umieściła fotografie swych reporterów zrobione we Francji i w innych krajach świata po 1989 roku. Wystawa oddaje specjalny hołd Aleksandrze Boula, zmarłej w październiku 2007 roku w wieku 45 lat, i pokazuje pracę Jana Grarupa z Darfuru i Czadu, Jurija Kozyriewa i Paolo Pellegrin z Iraku, Afganistanu i Demokratycznej Republiki Konga oraz zdjęcia, jakie zrobił Stanley Green na szlaku jedwabnym, który stał się ulubioną trasą przemytników opium. Festiwal w Perpignan, mimo poważnego kryzysu dotykającego nie tylko fotoreportaż, ale dziennikarstwo i przekaz informacji w ogólności, od 20 lat cieszy się wielką popularnością. W swej karierze przyjął już ponad 1 000 000 zwiedzających. Założyciel i organizator imprezy Jean-François Leroy przypomina, że 20 lat temu fotoreportaż był traktowany jako coś marginalnego i nieistotnego. Festiwal w Perpignan był pierwszym, który umieścił go w centrum zainteresowania. Dzisiaj natomiast, ubolewa Leroy, fotografie stają się coraz bardziej standardowe. Mało kto interesuje się historią, dokumentem, znaczącymi wydarzeniami politycznymi i społecznymi. Ludzie spragnieni są tego, co w żargonie dziennikarskim nazywa się people, czyli plotek z prywatnego życia słynnych postaci polityki i rozrywki. Grupy zarządzające prasą nie zamawiają już reportaży wymagających od dziennikarza wiedzy i nakładu pracy. Gotowe są natomiast zapłacić 100 tysięcy euro za zrobione z ukrycia fotografie aktora i komika Jamela Debbouze. Epoką cyfrową fotografia była rzemiosłem wymagającym całej masy manipulacji. Zdjęcia się pracowicie wywoływało, klasyfikowało ręcznie i archiwizowało. Fotografowie i agencje prasowe prześcigały się inwencją, by jak najszybciej dostarczyć negatywy zainteresowanym dziennikom czy periodykom. Powierzano je stewardesom i kontrolerom w pociągach. Usługa była oczywiście płatna i raczej opłacalna dla osoby, która się jej podejmowała. System cyfrowy wszystko to zbulwersował. Wirtualizacja obrazu sprawiła, że manipulacja przy zdjęciach stała się zbyteczna. Zdjęcia przesyłane są w ułamku sekundy internetem i można je składować w milionach egzemplarzy na twardych dyskach. Fotografia, która kiedyś interesowała tylko pasjonatów, stała się dostępna dla każdego pod jednym warunkiem. Należy zainwestować spore pieniądze w ciągle udoskonalający się sprzęt informatyczny. Początku początek tej ogromnej ewolucji w sztuce fotograficznej można uznać rok 1991. Trzy światowe giganty informacji, północnoamerykańska AP, brytyjski Reuters i francuska AFP, podjęły wtedy wyzwanie przekazu cyfrowego, zapewniając sobie quasi-monopol w dziedzinie aktualności fotograficznej. W końcu lat 90. w czasie wojny w Kosowie agencje stworzone przez fotoreporterów, nie mające możliwości zainwestowania w komputery, programy informatyczne i aparaty cyfrowe, znalazły się w odwrocie. Sigma, Gamma, Sipa i RAFO przegrały w konkurencji z Corbisem, Billa Gatesa, angielskim miliarderem Markiem Gettym czy spółką Achete. Jednocześnie scyfryzowano miliony fotografii opowiadających historię naszej planety po II wojnie światowej, wykonanych przez arystokratów w reportażu Gilles Carona i Dona McCallina. Zaczęto je sprzedawać za pośrednictwem internetu, agencjom reklamowym, prasie i odbiorcom prywatnym. Obraz stał się towarem, a fuzją i przechodzeniu agencji z rąk jednych finansistów w inne nie było końca. Getty, Corbis, Reuters, dział fotograficzny Achete sprzedane i zakupione zostały kilkakrotnie przez grupy prasowe, fundusze emerytalne i pojedynczych inwestorów. Jedynie prestiżowej agencji Magnum, założonej przez Cartier-Bresson'a w 1947 roku, udało się zachować niezależność. Ta transformacja pejzażu prasowego sprawiła, że fotoreportażem, który do tej pory był domeną Amerykanów, Francuzów i Anglików, zaczęli zajmować się także Rosjanie, Węgrzy, Czesi, Chińczycy, Hindusi, Pakistańczycy i Irakijczycy, angażowani jako korespondenci agencji AP, AFP i Reutersa. Nigdy nie było na świecie tylu doskonałych profesjonalistów, co teraz. Dodatkowo pojawiły się też zdjęcia robione przez amatorów. Wszyscy pamiętamy fotograficzne dokumenty z więzienia Abu Ghraib czy kataklizmu tsunami, który dotknął obrzeża Oceanu Indyjskiego w 2004 roku. Stopniowo jednak mentalność czytelników prasy na świecie zaczyna ulegać niepokojącej zmianie. Tematyka międzynarodowa i społeczna nie znajduje już amatorów. Z drugiej strony o tym, co ma być publikowane, coraz rzadziej decydują dziennikarze, a coraz częściej ludzie odpowiedzialni za budżet w wielkich koncernach przemysłowych Lagardère czy Dassault. Dla nich internet jest przede wszystkim źródłem dochodów. Portal Getty na przykład proponuje miliony fotografii, w tym także zdjęcia AFP z aktualnych wydarzeń, które wybiera się przy użyciu kluczowych słów. Redaktorzy prasy codziennej, periodycznej nie mają nic innego do zrobienia niż kliknąć w odpowiednie miejsce. I często wybierają to, co najprostsze i najbardziej stereotypowe. Nie chodzi już o fotografię, która mogłaby zadziwić, znaczyć tyle samo lub więcej niż tekst i dać do myślenia. Chodzi o fotografię ilustrację, fotografię obraz propagandowy. W historii fotografii prasowej jest to prawdziwy regres. Ten, kto chciałby dzisiaj dowiedzieć się, jak ważne wydarzenia naszej współczesności widzi garstka wybitnych fotografów, która oparła się uniformizacji, powinien skierować swe kroki nie do kiosku z gazetami, lecz na festiwal w Perpignan, względnie do księgarni. Są jeszcze wydawnictwa, które w setkach egzemplarzy publikują albumy z fotografiami Robina, Barnetta czy Herbeau. Jest ich jednak coraz mniej.
Quelqu'un m'a demandé juste hier après-midi si je me souvenais de toi. Il m'a montré toutes ses photos d'amis et j'en ai vu trop de toi. Les clichés d'un week-end en Angleterre, quelques diapos d'un de nos anniversaires. Enfin juste de quoi tout remuer avec une envie folle de te retrouver et de te chercher partout. Te retrouver. Et puis j'ai repris ce matin mon job à 8h pile. Et là j'ai tout oublié. C'est drôle de voir comme les heures qui défilent peuvent à ce point tout changer. Après tout je me fous de l'Angleterre et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver. Puis te chercher partout pour te retrouver.
tout, je me fous de l'Angleterre. Et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver et puis te chercher partout, un peu n'importe où. Peut-être à Paris, à Neuilly, à Passy, à Lagny, à Bondy, à Grigny, à Paris, à Nancy, à Trouville, à Blondville, à Deauville, tout au ville, au Tréport, à Newton, à Bangkok, à New York, à Rabat, à Djerba, à Oslo, à Tokyo, à Kyoto, à Stranto, à Paris, à Neuilly, à Passy, à Lagny, à Bondy, à Grigny, à Marly, à Nancy, à Trouville, à Blondville, à Deauville, tout au ville, au Tréport, à Newport, à Bangkok, à New York.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
30 sierpnia zakończył się Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. Dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń, polskie spektakle święciły triumfy, publiczność dopisała. Miejmy nadzieję, że podobnie będzie w roku 2009, gdy w Wielkiej Brytanii nastąpi sezon polski. Jak zapowiedział Jonathan Mills, dyrektor Festiwalu w Edynburgu, przyszłoroczny program pełen będzie polskich spektakli. Miejmy nadzieję, że i Fringe, który przechodzi kłopoty finansowe i którego dyrektor złożył dymisję, nie pozostanie w tyle i jak co roku gorąco przyjmie artystów z Polski. Teatralne za nami, ale ja chciałabym jeszcze opowiedzieć Państwu o dwóch niezwykle ciekawych imprezach towarzyszących. National Gallery of Scotland, szkocka galeria narodowa, urządziła wystawę ukazującą wpływ francuskich impresjonistów na szkockich malarzy drugiej połowy XIX wieku. Ekspozycja zorganizowana została w, powiedziałabym, pedagogiczny sposób. Udało się zaprezentować dzieła szkockich impresjonistów obok ich francuskich wzorów. Maneta, Moneta, Renoira, Sisleya, Pissarro, Degas, Van Gogha, Cézanne, Toulouse-Lautreca, Matisse i wielu, wielu innych, których techniki i nowoczesna wizja zainspirowały ich kolegów z północy. Druga połowa XIX wieku to w Szkocji okres prosperity. Stała się ona liderem przemysłu włókienniczego i budowy statków. Glasgow było drugim miastem brytyjskiego imperium. Rosnąca klasa przemysłowców i kupców zainteresowała się współczesnym malarstwem europejskim, a w pierwszym rzędzie Claude'em Monetem i francuskimi impresjonistami. Wyrobiony smak tych kolekcjonerów w połączeniu z przeczuciem przyszłej wartości handlowej obrazów, wystawy sztuki organizowane w Glasgow i Londynie, ale również coraz częstsze pobyty we Francji przyczyniły się do wyłonienia grupy szkockich artystów pracujących w Glasgow i jego okolicach. Byli wśród nich Szkot James James Guthrie, Anglik Arthur Melville, urodzony w Belfaście John Lavery i Edward Arthur Walton. Ze względu na łączącą ich artystyczną linię nazwano ich Glasgow Boys, chłopcami z Glasgow. Idąc śladem impresjonistów, wybierali oni współczesne, czerpane z natury tematy, odrzucali akademicką emfazę detalu, stosowali technikę szkicową, wyzwolili kolor i światło. Szkoci nie byli jednak ślepymi naśladowcami francuskich kolegów, poddawali ich osiągnięcia oryginalnym transpozycjom. Na morskich pejzażach Mac Taggarta zauważamy czarne refleksy, których impresjoniści raczej unikali. Jamesa Guthriego, wzorem jego mistrzów Pissarot i Bastien Lepage'a, interesowała niewyobrażalna bieda chłopskich dzieci i wiejski krajobraz. Walton patrzył na swych bohaterów oczami Corota. Jak japońskie szkice zapłodniły wyobraźnię Francuzów, szkockich artystów, takich jak George Henry czy Edward Atkinson Honnell, zafascynowały kolorowe kimona i muzyka. Nie bez wpływu na rozwój impresjonizmu w Szkocji było też realistyczne malarstwo Amerykanina zamieszkałego w Anglii Jamesa Abbotta McNeila Whistlera. Pierwszym obrazem francuskich impresjonistów, jaki trafił do szkockiej kolekcji, był widok Zatoki Neapolitańskiej, płótno Pierre'a Augusta Renoir'a z 1881 roku, zakupione przez Jamesa Duncana, właściciela rafinerii cukru, które dołączyło do jego pokaźnej kolekcji twórców szkoły z Barbizon. Co ciekawe, jak ich koledzy z Francji, Glasgow Boys interesowali się również tematyką miast, ale w przeciwieństwie do Degasa czy Toulouse-Lautreca unikali music halli i kawiarni, w których tamci portretowali prostytutki i pijaków, biedotę miejską i aktoreczki. W obawie przed utratą mecenatu szkoccy malarze ukazywali prosperującą klasę średnią w chwilach odpoczynku i rozrywki, coraz modniejszych partii tenisa, wycieczek stateczkiem, popołudniowej herbaty, coraz silniejsza pod koniec XIX wieku plaga alkoholizmu klas niższych wydawała się protestanckiej klasie średniej niestosowna dla tak zwanej wysokiej sztuki. Niezwykle bogatą i interesującą wystawę kończą szkoccy koloryści, u których znać wpływ Cezanna, Matissa, Van Gogha i Gauguina, a są to Ferguson, Peplow, Hunter i Cadell. Francuscy i szkoccy impresjoniści w National Gallery of Scotland gościć jeszcze będą do 12 października. Z Petersburga usłyszani w Edynburgu. Ostatnim echem festiwalu w Edynburgu była wystawa fotograficzna zatytułowana Modernizm w środkowej Europie w latach 1918-1945. W Dean Gallery, specjalizującej się w sztuce nowoczesnej, zaprezentowane zostały dzieła polskich, węgierskich, niemieckich i czeskich fotografów. To wspaniała podróż w świat pionierów nowej techniki fotomontażu, kolażu i świetlnych eksperymentów, w których specjalizowały się uczelnie Lwowa, Pragi, Bratysławy, a także artyści związani ze słynną niemiecką Akademią Sztuk Pięknych i Szkołą Rzemiosł Artystycznych Bauhaus, działającą początkowo w Weimarze, a później w Dessau i Berlinie.
Na wystawie zgromadzono dzieła takich twórców jak Laszlo Maholin Nagy, autor pierwszego poważnego traktatu fotograficznego, Jarosław Rosler, Erno Berda, Else Timan, Walter Peterhans, ale także polscy fotografowie Karol Hiller, Witold Romer, Mieczysław Chojnowski, Kazimierz Podsądecki, Janusz Maria Brzeski, Aleksander Krzywobłocki, Kazimierz Lelewicz i oczywiście Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy, którego niespożytej wyobraźni i innowacyjnemu spojrzeniu poświęcono osobne miejsce. Fotografie wypożyczyły Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Narodowe w Warszawie. Praktycznie wszystko, czym posługuje się dzisiejsza fotografia, zostało wymyślone w tych niezwykle płodnych czasach. Organizatorzy wystawy przypomnieli również korzenie coraz silniej dającego o sobie znać w połowie lat 30. nacjonalizmu. Wielu fotografów oddało swój talent w służbę nazizmu czy komunizmu. Wielu wyemigrowało do Wielkiej Brytanii lub za ocean do Stanów Zjednoczonych. Stąd na etykietkach towarzyszących ich zdjęciom odnajdujemy adnotację: amerykański, brytyjski twórca urodzony w Polsce, Czechach, Niemczech. Ich korzeniom, szkołom, z których wyszli, oddany został hołd i przywrócona historyczna ścisłość. Budująca, szalenie interesująca wystawa, która towarzyszyła zakończonemu festiwalowi w Edynburgu. Następny już za rok.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
16, Avenue du Président Kennedy, 70-10.